Warszawa, rok 1979. Powitanie Jana Pawła II. Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński.
Gdy stoisz tutaj, Ojcze Święty, na Placu Zwycięstwa, ducha ludzi miłujących ojczyznę, pragniemy przypomnieć słowa Twojego poprzednika na stolicy Piotrowej, Piusa XII, skierowane do kolonii polskiej w Rzymie dnia 15 listopada 1943 roku, kiedy to w popiołach konała Warszawa. Mówił Pius XII. Te bolesne przeżycia stolicy Polski ściągnęły wzrok całego świata na waszą ojczyznę, a wzrok ten ze szczególniejszą uwagą utkwiony jest w Warszawie. To bohaterskie miasto, którego imię jest tak bogate w szlachetne dzieje, a tak pełne tragizmu z powodu niewysłowionych katuszy.
A to już Warszawa współczesna. W centrum, jak zwykle, sznury samochodów na każdym z kilku pasów w jedną stronę. Spotkam się za chwilę z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim. Ciekawa jestem jego wspomnień ze spotkań z prymasem Wyszyńskim. Mam szczęście, że ten wybitny biblista jest w kraju, bo ciekawość świata i ludzi nie pozwala mu przebywać w domu zbyt długo. Za swój dorobek naukowy został przez Watykan uhonorowany nagrodą Ratzingera. Jest autorem książki Święty Prymas i wielu innych cenionych publikacji.
No, proszę bardzo, tak będzie dobrze. Dobrze bardzo słychać, dobrze. Wszystko w porządku?
Bardzo dobrze.
Dobrze. Kiedy mamy do czynienia z ludźmi wielkimi, czy to z wielkimi bohaterami wiary, czy z ludźmi, którzy mają realny wpływ na historię i na przyszłość, to my nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co właściwie przeżywamy. Otóż dopiero ex post, z pewnej perspektywy, zaczynamy lepiej rozumieć, pojmować i przeżywać to wszystko, co było nam dane przeżyć. To nie było tak, że rozmawiając z księdzem prymasem, myślałem o nim i przeżywałem go w takich kategoriach, w jakich robię to 40 lat po jego śmierci. To samo zresztą dotyczy ojca świętego Jana Pawła II. Na bieżąco pewne rzeczy wydają nam się normalne, zrozumiałe, zwyczajne, prozaiczne i to jest błąd. Tego błędu nie popełniał kardynał Stefan Wyszyński. Jestem bardzo poruszony i bardzo zazdroszczę tego przeogromnego dzieła, które znalazło wyraz w jego codziennie niemal sporządzanych zapiskach, wydawanych dzisiaj pro memoria. Otóż on cenił każdy swój dzień, omawiał każde spotkanie, zapisał przebieg rozmowy z każdym, którego tego dnia spotykał.
Do współwięźnia księdza Skorodeckiego. Rok 1953.
Stasiu, takie przyszły czasy. Siedzą robotnicy, rolnicy, intelektualiści. Różni ludzie z całego narodu. Dobrze jest, że siedzi też prymas i księża. Bo naszym zadaniem jest być z narodem w każdych okolicznościach.
Moich spotkań z kardynałem Stefanem Wyszyńskim było wiele, zarówno w Warszawie przed święceniami kapłańskimi, później po święceniach kapłańskich, a następnie zwłaszcza w Rzymie podczas studiów, moich studiów w Papieskim Instytucie Biblijnym. Najstarsze wspomnienie dotyczy seminarium duchownego. To było w 1971, może w 1972 roku. Ksiądz prymas miał zwyczaj, spotykania się z klerykami, z alumnami warszawskiego seminarium duchownego, także i w Gnieźnie, bo był arcybiskupem dwóch diecezji warszawskiej i gnieźnieńskiej, i przybywając do naszego seminarium był taki zwyczaj zadawania księdzu prymasowi pytań. Było to kilka lat po obchodach tysiąclecia chrztu Polski. Jedno z tych pytań brzmiało: dlaczego w ponad tysiącletniej historii Polski nigdy nie było papieża Polaka? Mówił, że doświadczenie wskazuje od ponad pół tysiąca lat, że do tej roli najbardziej, najlepiej nadają się Włosi. Oni rodzą się w kraju, w którym Kościół jest rzeczywistością bardzo, bardzo codzienną. Oni otrzymują staranne wykształcenie, oni znają języki, oni znają świat, umieją poruszać się w tych kontaktach międzynarodowych. Oni czują Kościół, oni mają bliskość Rzymu i bliskość Watykanu, oni mają u siebie groby papieży. Ta historia Kościoła nasiąknięta jest ich obecnością. I przypomniałem sobie tę rozmowę w 1978 roku, kiedy ksiądz prymas wrócił z konklawe po wyborze Jana Pawła II. Ponieważ byłem bardzo ośmielony, tak to nazwijmy, w rozmowie z księdzem prymasem, zapytałem go, czy pamięta to swoje wystąpienie w seminarium warszawskim. A ksiądz prymas odpowiedział: tak, oczywiście, pamiętam, z taką przekorą. Dłuższa chwila ciszy i mówi do mnie: a widzisz, zrozumiałem, że to, co się wydarzyło, jest czymś absolutnie nadzwyczajnym, czymś niezwykłym, że dla księdza prymasa jest to również ogromne zaskoczenie i że dobrze widział, że te ludzkie rachuby i ludzki sposób myślenia w konfrontacji z tym, co się rzeczywiście wydarza, schodzi na dalszy plan, dlatego że panem historii, panem dziejów jest Bóg. I widział w tym przede wszystkim palec obecność Bożą.
Z zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego, 1 sierpnia 1954 rok.
Jesteśmy mimo woli pokoleniem bohaterów. W ciągu półwiecza wieku XX spędziliśmy wśród szczęku broni dziesiątki lat. Patrzyliśmy na ludzi uzbrojonych po zęby, jak zalegali okopy. Muzyką naszą są armaty, bomby i karabiny maszynowe. Widzieliśmy tysiące poległych żołnierzy. Przeżyliśmy śmierć olbrzymów, dyktatorów, autokratów, jednowładców. Rządy zmieniały się w oczach naszych jak liście na drzewach. Czy może nam coś imponować? Przestaliśmy się bać lów, karabinów i armat. Człowiek uzbrojony nie budzi w nas ani lęku, ani szacunku. Co więcej, bardziej bohaterski wydaje się nam być człowiek bezbronny niż uzbrojony. Śmiesznie wygląda człowiek z bronią, gdyż żołnierz, którego zawodową ceną ma być męstwo, powinien wystąpić do walki z gołymi rękoma, jak Dawid. Czekamy teraz na mocarzy myśli, woli, serca, cnoty. Tylko tych zdolni jesteśmy szanować. Tylko ci są godni stawać w szranki walki o lepsze. Abiciamini opera tenebrarum et induamini arma lucis.
Odrzućcie dzieła ciemności i obleczcie się w zbroję światła.
W życiu i w postępowaniu księdza prymasa Wyszyńskiego nie było nic pokrętnego. Nie było niepewności, ani nie było wahania. Znał wytyczony cel, rozumiał swoją rolę. Został mianowany biskupem lubelskim w roku 1946, a dwa lata później, kiedy został przez papieża Piusa XII mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, miał świadomość własnej słabości. Ale z tej świadomości własnej słabości wyrastała jego głęboka wiara w Boga i nie tylko, jego głębokie zawierzenie Bogu. Kiedy przybył do katedry warszawskiej po raz pierwszy, to w swoim programowym przemówieniu powiedział: nie jestem ja politykiem, nie jestem mężem stanu, jestem ojcem waszym duchowym, waszym przewodnikiem. Tym również uzasadniał jeszcze wcześniej w Lublinie to, że zwracał się do wiernych zebranych w kościele: dzieci moje, dzieci Boże, albo dzieci Boże, dzieci moje, w jednej czy w drugiej kolejności. Otóż czuł, że jego przywództwo ma charakter charyzmatyczny i z całą pewnością ta siła woli, siła przekonania, ona wynikała ze współpracy z Bogiem. Byłoby nieporozumienie, gdybyśmy go umieszczali wyłącznie na płaszczyźnie jakiegoś społecznika, działacza politycznego, męża stanu itd., itd. Żadne z tych pojęć nie opisuje jego tożsamości. Jego tożsamość wynikała z głębokiej wiary. Ja bym powiedział, miała charakter profetyczny. Co to znaczy? Według obiegowego sposobu myślenia prorok to człowiek, który zapowiada czy przepowiada przyszłość. Ale to nie jest biblijna koncepcja proroka. I to nie ma nic wspólnego z biblijną koncepcją proroka. Prorok w świetle Starego i Nowego Testamentu to człowiek, który z Bożej perspektywy, w Bożym świetle, a więc w kategoriach religijnych, moralnych, etycznych, patrzy na rzeczywistość taką, jaką ona była, czyli na przeszłość, patrzy na rzeczywistość taką, jaką ona jest, czyli na teraźniejszość, z myślą o tym, by kształtować przyszłość, nie przepowiadać, kształtować, to jest zupełnie co innego. I właśnie poprzez to religijne, teologiczne, moralne, zakorzenione w Bogu i wierze w Boga spojrzenie na to, co było i na to, co jest, on ma największy wpływ na to, co będzie.
W połowie kwietnia 1950 roku ksiądz prymas Wyszyński w imieniu Episkopatu podpisuje porozumienie Państwo Kościół. Ma nadzieję, że to może powstrzymać represje prowadzone w ramach antykościelnej kampanii. Zależało mu na choćby minimalnej swobodzie pracy duszpasterskiej. Władzy zaś zależało na poparciu Kościoła dla zachodzących w Polsce ludowej przemian. Kampania antykościelna jednak nie skończyła się. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego szukało osób, którym później nadano nazwę Księży Patriotów. Mieli odegrać specjalną rolę w utrwalaniu władzy ludowej.
Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawy Boże, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas stchórzył, nie wierzcie. Gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.
Gdy ksiądz prymas pisał listy do Bieruta albo spotykał się po uwolnieniu z więzienia z Gomułką, to było wiadomo, kto jest prymasem Polski, a kto jest szefem partii komunistycznej, i ta rozmowa była klarowna. Natomiast trzeba pamiętać, że głębokie podziały zostały wykopane również w Kościele i pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, a więc między Kościołem katolickim a prawosławiem i wspólnotami protestanckimi. Nie było ekumenizmu w późniejszym tego słowa znaczeniu, ale to też jest jakoś zrozumiałe. Natomiast już jest mało zrozumiałe to, że były rozmaite formy opozycji wewnątrz Kościoła, w samym Kościele albo na obrzeżach Kościoła. I te ksiądz prymas odczuwał najdotkliwiej. Tego najbardziej bolały, dlatego że miał wrażenie, że nie jest zrozumiany, a później miał wrażenie, że to jego przewodniczenie, ta droga, którą on wybrał, że ta droga jest nie tylko niepodzielana, nieprzyjęta, ale jest wręcz kontestowana i odrzucana. A on żywił przekonanie, mocne przekonanie, że jednak słuszność jest po jego stronie. ksiądz prymas Wyszyński próbował nawiązać nić porozumienia, nie po to, żeby stworzyć jakiś balans, jakąś równowagę pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co polityczne, pomiędzy Kościołem a władzami, tylko żeby ocalić w tych warunkach powojennych to, co jest możliwe. Kiedy zastanawiał się dla przykładu, dlaczego podpisał słynne porozumienie z władzami państwowymi, za które był krytykowany w Polsce, w Kościele i za które bardzo podejrzliwie patrzono na niego również w kołach watykańskich, to odpowiedział: chodzi mi o to, aby więcej nie było już upływu polskiej krwi, że przez czas zaborów i przez czas II wojny światowej żeśmy się dostatecznie mocno wykrwawili i że trzeba odbudowywać tkankę duchową społeczeństwa. Takim typowym przykładem napięć ze Stolicą Apostolską jest nie tylko sprawa porozumienia, ale sprawa ustanowienia administracji na ziemiach zachodnich i północnych, na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Jak wiadomo, po II wojnie światowej terytorium nasze zostało przesunięte znacznie na zachód. Utraciliśmy całe połacie Polski Wschodniej, II Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej wydawało się, że to jest tylko kwestia administracyjna, że jeszcze sytuacja się zmieni, że jeszcze Niemcy tam wrócą. To trwała ta sytuacja właściwie do lat 70. sytuacja niepewności i tak dalej. Ale od strony kościelnej miało to jeszcze drugie dno. Mianowicie papież Pius XII powstrzymywał się z uznaniem, z mianowaniem polskiej administracji kościelnej na tych ziemiach. I chociaż szły monity do Watykanu, że trzeba tam tę polską administrację kościelną zaprowadzić, to one natrafiały na mur takiego milczenia. I w 1952 roku prymas zapisał bardzo gorzkie słowa, że nie rozumie tego. Przecież i ja, napisał, znam prawo międzynarodowe i wiem, czy i na ile ono może obowiązywać w Kościele, ale nie można tych ludzi, 6,5 miliona ludzi przesiedlonych na tym terytorium, nie można ich pozostawić bez diecezji, bez biskupów, bez księży, czyli nie można tolerować tej sytuacji tymczasowej. I to, rzecz jasna, wzbudzało protesty, na przykład nie podobało się również w Niemczech. Wśród Niemców nie brakowało jeszcze takich nastrojów powrotowych na te ziemię. W Watykanie było to niezrozumiałe, bo odczuwano to jako rodzaj wymuszania, a sytuację postrzegano jako tymczasową, ale prymas i w tym przypadku patrzył dalej i głębiej.
9 lutego 1953 roku ogłoszono dekret Rady Państwa o obsadzaniu stanowisk kościelnych jedynie za zgodą władz. Wobec jawnej ingerencji w wewnętrzne życie Kościoła biskupi wystosowali list.
A gdyby zdarzyć się miało, że czynniki zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powoływanie na stanowiska ludzi właściwych i kompetentnych, jesteśmy zdecydowani nie obsadzać ich raczej wcale, niż oddawać religijne rządy dusz w ręce niegodne. Kto by odważył się przyjąć jakiekolwiek stanowisko kościelne skądinąd, wiedzieć powinien, że popada tym samym w ciężką karę kościelnej klątwy. Podobnie, gdyby postawiono nas wobec alternatywy, albo poddanie jurysdykcji jako narzędzia władzy świeckiej, albo osobista ofiara, wahać się nie będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrznym spokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co innego, tylko za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. Non possumus. Nie możemy.
Po upływie 4 miesięcy od przyjęcia przez Episkopat Polski tego memoriału, 25 września 1953 roku prymas Wyszyński został zatrzymany w domu arcybiskupów warszawskich.
Przypieczętował swoim własnym losem to wszystko, o co się starał, na co wskazuje te 3 lata jego uwięzienia, jego odosobnienia w 4 kolejnych miejscach. Też to nie było przypadkowe miejsca, tylko to były miejsca w pobliżu granicy, zawsze z dawnym Związkiem Radzieckim albo z Czechosłowacją, żeby w razie czego po prostu go z Polski uprowadzić i nie dopuścić do jego realnych, rzeczywistych wpływów. Ale Kościół również po uwolnieniu księdza Wyszyńskiego z więzienia po roku 1956 odegrał kluczową rolę w dziejach Polski.
Słowa prymasa wypowiedziane w 1957 roku.
Naród nasz ma w sobie dużo uczuciowych popędów i odruchów. Niekiedy za nimi idzie. Powstają z nich dzieła sztuki, wielkie i wzniosłe porywy, potężne zwycięstwa. Są one kwiatami naszych dziejów i kultury narodowej. Ale aby te kwiaty mogły wyrosnąć, ziemia musi być owładnięta, opanowana i wypracowana. Musimy czuwać nad nią i trzymać ją obiema dłońmi, w swej spokojnej, trzeźwej myśli, woli i sercu. I naszym narodowym być albo nie być jest nakaz władania sobą. Spokój, równowaga, trzeźwość, umiejętność rządzenia wszystkimi swoimi porywami, odruchami, namiętnościami, skłonnościami i uczuciami. W obliczu zaszczytów, które dziurawią niebo i wyciągają swe ramiona w bezkresy, można niekiedy ulec nieładowi uczuć. Tymczasem, kto chce wejść na szczyt, musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Możemy się tutaj uczyć, jak kierować sobą, rodziną swoją, narodem i państwem. To musi być cierpliwy, spokojny krok za krokiem. Wypadnie niejednego się wyrzec, niejednego sobie odmówić, niejedno w sobie opanować. Trzeba będzie zdobyć się na cierpliwość i umiejętność koordynowania wszystkich swoich porywów. Każdy, kto chce władać państwem, narodem, kościołem czy rodziną, musi naprzód nauczyć się władać sobą.
W 1965 roku Episkopat Polski pod kierunkiem prymasa wystosował słynne orędzie do biskupów niemieckich, wzywając do pojednania. Ostre reakcje władz Polski Ludowej wywołały słowa: udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie. Spowodowało to nagonkę na biskupów i prymasa. Władysław Gomułka szydził z głowy polskiego kościoła.
Jakież to musi być zaślepienie tego kierownika Episkopatu Polskiego i jego popleczników, lansujących okradną, antynarodową ideę przedmurza, której treść polityczna w naszych czasach prowadza się do skłócenia narodu polskiego z narodem radzieckim, do zerwania sojuszu polsko-radzieckiego, do postawienia muru między Polską a Związkiem Radzieckim.
Wypadnie niejednego się wyrzec, niejednego sobie odmówić, niejedno w sobie opanować. Trzeba będzie zdobyć się na cierpliwość i umiejętność koordynowania wszystkich swoich porywów. Każdy, kto chce władać państwem, narodem, kościołem czy rodziną, musi naprzód nauczyć się władać sobą.
Nie było takiego człowieka i nie było takiej roli Kościoła choćby w sąsiednich krajach, zarówno tych na wschód od nas, jak i na południe i na zachód. Gdy w sierpniu 1978 roku, a więc na parę miesięcy przed wyborem Jana Pawła II na stolicę Piotrową, podróżowałem po Europie Zachodniej, poczynając od Holandii, potem Belgia, później Francja i potem Włochy, gdy jechałem do Rzymu na studia, czy to w Belgii, czy we Francji, powiedziałem Pologne, a we Włoszech Polonia, to odpowiedź była tylko jedna, Wyszyński, Wyszyński. Otóż dla nich wtedy symbolem tej Polski, która wciąż trwa i która utrzymuje swoją tożsamość i chrześcijańską, i katolicką, i narodową, to był właśnie Wyszyński. W historii bardzo rzadko są przypadki. Na ogół mamy do czynienia z długim procesem, który na pewnym etapie osiąga swoje apogeum. Był ostatni obiad przed pójściem kardynałów na konklawę. Ten ostatni obiad miał miejsce w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie na Via Pietro Cavallini, gdzie zatrzymywał się zawsze ksiądz prymas, gdzie również ja miałem szczęście mieszkać. I byłem na tym obiedzie. Przybył kardynał Karol Wojtyła. Wyczuwało się napięcie związane i ze śmiercią Jana Pawła I i z tym zbliżającym się konklawem. Pod koniec obiadu ksiądz prymas wstał i zaczął mówić, jaki powinien być następny papież. Powiedział, że następny papież powinien kontynuować dzieło Soboru Watykańskiego II. Dzieło rozpoczęte przez Jana XXIII, podjęte i kontynuowane przez papieża Pawła VI. Tak rozumiał swoją rolę, swoje zadania w Kościele Jan Paweł I, który wybrał dwa imiona po raz pierwszy w historii Kościoła, by podkreślić tę swoją ciągłość z Janem XXIII i z Pawłem VI i by podkreślić soborowy charakter i wynikające z niego powinności. Skoro Jan Paweł I nie dopełnił tego swojego dzieła i przeszedł na drugą stronę życia, to dzieło ma być podjęte i kontynuowane, zatem następny papież to będzie Jan Paweł II. Kardynał Wojtyła słuchał tych słów, miał nogi tak mocno wyciągnięte pod stołem, głowę spuszczoną, ręce skrzyżowane na piersi. I tu chciałbym być dobrze zrozumiany. Kardynał Wyszyński nie powiedział, że Jan Paweł II siedzi obok, tylko przedstawił, można by powiedzieć swoiście profetycznie, sylwetkę przyszłego papieża. Za dosłownie 2-3 dni okazało się, że Karol Wojtyła przybrał imię Jana Pawła II. Ksiądz prymas wrócił z konklawę do Instytutu Polskiego na Via Cavallini w Rzymie. Był bardzo, bardzo poruszony. I po posiłku zatrzymałem się przy windzie. Przyszedł ksiądz prymas, więc ja chciałem ustąpić miejsca i pójść, ale nie. Prymas mówi, chodź ze mną, pojedziemy razem. Pojechaliśmy na pierwsze piętro, gdzie zamieszkiwał. I ni stąd, ni zowąd, pamiętam tę rozmowę, wymknęło mi się coś takiego, że chyba eminencja czuje się teraz tak jak Jan Chrzciciel. Prymas się zatrzymał i mówi, naprawdę tak myślisz? No ja myślę tak, jak Jan Chrzciciel przygotował drogę Jezusowi, zapowiadał go i musi usunąć się w cienie. I ksiądz prymas bardzo się zamyślił i popatrzył z ogromną życzliwością. Miałem wrażenie, że w tej życzliwości, w tym jego spojrzeniu było coś takiego, że dobrze, że mnie rozumiesz. że tak na to patrzysz. Stał dłuższą chwilę i poszedł. I myślę, do dzisiaj jestem przekonany, że miał w sobie coś właśnie z osoby Jana Chrzciciela, który przez pewien czas znajdował się na pierwszym planie, ale zdał sobie sprawę z tego, że ten pierwszy plan przygotowuje coś jeszcze większego, jeszcze ważniejszego, jeszcze trwalszego. Przypatrując się temu, co wydarzyło się 16 października 1978 roku, dla pokoleń urodzonych później, to już jest odległa historia, to można powiedzieć jedno. Z całą pewnością losy Polski i losy Europy, przynajmniej naszego rejonu Europy, w tym także losy Niemiec, potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby nie było Jana Pawła II i jego pontyfikatu. A pontyfikat Jana Pawła II nie był przypadkiem, ani nie zrodził się z jakiejś próżni. Sam Jan Paweł II w tydzień po tym pamiętnym konklawe 23 października 1978 roku w auli Pawła VI, zwracając się do kardynała Wyszyńskiego, powiedział:
Czcigodny i umiłowany mój księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża, Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat. Gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła.
W latach 1980-81 prymas Wyszyński pełnił rolę mediatora między Solidarnością a władzami. Pod koniec pamiętnego sierpnia, przed podpisaniem porozumień na Jasnej Górze, wygłosił homilię, która była wezwaniem do dialogu. Tu cytat. Uważam, że czasami niewiele trzeba wymagać, byleby w Polsce zapanował ład. Tym więcej, że żądania mogą być słuszne i na ogół są słuszne, ale nigdy nie jest tak, aby mogły być spełnione od razu, dziś. Ich wykonanie musi być rozłożone na raty. Trzeba więc rozmawiać. W pierwszym rzucie wykonamy żądania, które mają podstawowe znaczenie, w drugim rzucie następne. Takie jest prawo życia codziennego.
I myślę, że postawa, miejsce, sytuacja Kościoła katolickiego po II wojnie światowej tak stopniowo dojrzewała, tak się umacniała, tak kształtowała serca, sumienia, poglądy Polaków, również ich wybory polityczne, że doszło do wyboru Jana Pawła II, a w kontekście tego doszło również do narodzin, umocnienia się Solidarności, a później przemian społeczno-politycznych, które bez tego pontyfikatu i bez roli Kościoła byłyby absolutnie niemożliwe.